29 minut mamy po godzinie 13. Słuchają Państwo Radio Poznań, a Państwo i naszym gościem jest Anna Budzyńska, śpiewaczka, dyrektor artystyczna festiwalu na gotyckim szlaku w Polsce Zachodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i właśnie, za chwilę porozmawiamy o tej muzyce, ale w sumie zanim będziemy o niej mówić i zanim będziemy mówić także o tym, jakie wywołuje reakcje, to może od niej zaczniemy. W pierwszej kolejności usłyszymy właśnie kogo? Trio.
Ale usłyszymy jakie? Wyjątkowe trio. Och, trio. Skrót ten wywodzi się z nazwy Orkiestra Historyczna, które w tej chwili jest to zespół jeden z wiodących w dziedzinie muzyki historycznej w całej Europie, prowadzony przez Martynę Pastuszkę, ale jako, że nie tylko w tych składach wielkich orkiestrowych można grać, ale można też prezentować muzykę kameralną w małych składach, to działają również tak, więc zobaczymy Martynę Pastuszkę na skrzypcach, zobaczymy Krzysztofa Firlusa na violi da gamba i Annę Firlus, jego żonę, na klawesynie.
To zobaczymy w najbliższym czasie, a teraz usłyszymy. Trio, czy było Och, trio, które już niedługo będziemy mogli usłyszeć 24 września w kościele pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Kostrzynie Wielkopolskim. Jeszcze wcześniej, 17 września, koncert w Dolsku, o nim jeszcze opowiemy, ale za wami koncert w Dusznikach Wielkopolskich. No i właśnie chciałem o to zapytać, bo to muzyka wyjątkowa, która może także i wzbudzać przeróżne reakcje. Odwiedzacie małe miejscowości, małe kościoły, niektóre także i większe, ale właśnie, są osoby, które przychodzą na ten koncert, które wcześniej z taką muzyką nawet nigdy się nie spotkały. Jaka jest ich reakcja, kiedy wychodzą z tego koncertu? Co mówią?
Bardzo często właśnie w takich malutkich miejscach reakcje są dla nas absolutnie zaskakujące. Bardzo Państwa przepraszam, przed mikrofonem nie często się znajduję. Tak, w ten sposób. Natomiast podążamy gotyckim szlakiem. W związku z tym szukamy gotyckich zabytków. Z każdym z nich wiąże się jakaś ciekawa historia, bo zawsze powstawały w miejscach wyjątkowych albo z okazji wyjątkowych, ale teraz często leżących na uboczu. Tam nie działają w większości jakieś instytucje, które by prezentowały muzykę klasyczną, więc rzeczywiście bardzo wiele tych osób spotyka się po raz pierwszy w ogóle z muzyką graną na takich instrumentach i na żywo. Natomiast reakcje są dla nas absolutnie fenomenalne. Po pierwsze dlatego, że są bardzo żywe i bardzo takie organiczne, bardzo prawdziwe i szczere. To znaczy ci ludzie może nie zawsze wiedzą, jak powinno się zachować w trakcie koncertu, kiedy klaskać czy kiedy wstać, ale reagują absolutnie spontanicznie i to jest coś cudownego, dlatego że pokazuje, że ta muzyka, chociaż ma często 300-400 lat, jest dzisiaj nadal trafia do nas, do głębi i nadal potrafi być komunikatywna. Powiem więcej, ona jest często prostsza i łatwiejsza w odbiorze niż cała muzyka XIX-wieczna.
Bo często jest też tak, że no, nie znamy tego, ale w momencie, kiedy się pojawimy w tym kościele, to to odkrywamy i w sumie skąd mieliśmy wiedzieć, że to może tak brzmieć, prawda?
Oczywiście, a to jest muzyka bardzo melodyjna. Ma piękne harmonie, piękne rytmy. To nie jest muzyka bardzo skomplikowana. Ona jest taka, która łatwo wpada w ucho. I w związku z tym reakcje są cudowne, bo bardzo wiele osób nam opowiada później o tym, że po prostu przeniosło się w inny wymiar na chwilę. Że uruchomiła się ich wyobraźnia. Jeszcze jesteśmy w otoczeniu gotyckiego zabytku, więc jeszcze nastrój samej świątyni, nastrój tej architektury jest dookoła. Staramy się zawsze dbać też o piękne światła, żeby ten nastrój taki skupienia i takiej intymności muzycznej wytworzyć. I myślę, że to nam się udaje. Reakcje są absolutnie fantastyczne i muszę powiedzieć, że właśnie w zeszłym tygodniu, czy w ostatnią sobotę wspaniały zespół Arte dei Suonatori zagrał w Dusznikach Wielkopolskich, gdzie po całej godzinie muzyki barokowej publiczność oklaskami na stojąco zażądała bisów, co rzeczywiście jest absolutnie wyjątkowe.
To się rzadko zdarza, żeby prosić o bis w przypadku muzyki barokowej, ale chyba taka jest też idea festiwalu.
Absolutnie. Chcemy pokazywać tą muzykę barokową. Chcemy zachęcać do tego, żeby troszeczkę jej dotknąć, chociaż bardzo często hasło muzyka dawna już powoduje z drugiej strony takie usztywnienie i drobny dystans, ale później wystarczy usłyszeć naprawdę 2-3 utwory i bardzo łatwo jest się w to wciągnąć. Także pokazujemy i instrumenty historyczne, bo to jest cała jeszcze osobna dziedzina. To nie są instrumenty, na których grają muzycy w filharmoniach czy w operach. To są instrumenty robione na wzór, a często również instrumenty rzeczywiście dawne, wykonywane te 300-400 lat temu, które mają inne struny, inne smyczki, w związku z tym inne brzmienie. Są bardzo wrażliwe na warunki atmosferyczne, więc często muszą być dostrajane, ale z drugiej strony dostarczają naprawdę wyjątkowych doznań.
A jak wygląda koncert? Czy artyści opowiadają także o tym, o czym grają oraz na czym grają?
Oczywiście. Oczywiście jest to jedno z naszych założeń, że chcemy trochę burzyć taką barierę artysta-wykonawca. Nie chcemy robić kolejnej filharmonii, tylko chcemy, żeby to był bardzo osobisty kontakt. I to się bardzo często udaje i właśnie jakby artyści uczestniczą w tym poprzez opowiadanie o swojej muzyce. No, jakby wiadomości encyklopedyczne staramy się zostawiać gdzieś na boku, wspomnieć z jakiego czasu jest to muzyka i jak powstała, ale oczywiście z tymi utworami i z kompozytorami wiążą się fantastyczne anegdoty i ciekawe historie, które dla nas są egzotyczne, bo brzmią w zasadzie jak z powieści.
A czy nie macie problemu z uzbieraniem odpowiedniej ekipy muzyków na festiwal? Czy to nie jest też tak, że z roku na rok tych zespołów, które wykonują muzykę historyczną, muzykę dawną przybywa?
W Polsce rzeczywiście tak jest. Na większości akademii muzycznych w tej chwili są wydziały dawne, gdzie można uczyć się wykonawstwa historycznego i można zauważyć, że w Europie w ogóle bardzo wielu Polaków funkcjonuje w tej dziedzinie. Niestety częściej znani są lepiej na zachodzie niż w Polsce, bo w Polsce jeszcze ten rynek, brzydko mówiąc, rynek muzyki dawnej nie jest może taki duży, taki nagłośniony, bo w Niemczech czy we Francji takie festiwale odbywają się w bardzo wielu miejscowościach i bardzo często. U nas jeszcze troszkę rzadziej i to się rozwija. Natomiast mamy wielu fenomenalnych muzyków, którzy rzeczywiście święcą triumfy absolutnie na scenach światowych i europejskich, więc staramy się ich pokazywać i tutaj.
No dobrze, to jestem bardzo ciekawy, jak wygląda wybór odpowiedniego miejsca na koncert i kościoła. To jest tak, że ty jeździsz po tych kościołach, po tych gminach i dopytujesz, przepraszam, czy można by to było zorganizować koncert? Jakie są też reakcje?
Trochę rzeczywiście szukam. Sięgałam do opracowań o kościołach gotyckich, na przykład właśnie w Wielkopolsce i przeglądałam, jakie
tego
mamy
tutaj
zabytki.
Nie brakuje, prawda?
Nie brakuje, na dodatek, no nie są to opracowania, które zmieniają się z roku na rok, bo pozostaje pewien stały zbiór tych kościołów. Natomiast rzeczywiście, do niektórych jeździłam, do niektórych trafiłam przypadkiem i w tej chwili, w drugi rok z rzędu, podjęliśmy taką decyzję, żeby na razie nie przenosić wszystkich koncertów w nowe miejsca, a żeby część koncertów odbyła się po raz kolejny w tym samym miejscu. Bardzo wierzymy, że budowanie takiej relacji z odbiorcami i pokazywanie im no, nie tylko jednego koncertu, bo ta muzyka dawna to jest takie pojęcie, które mieści w sobie 300 lat historii. To jest ogromna ilość bardzo różnorodnej muzyki, bardzo różnorodnych stylów, więc chcemy też wprowadzać pokazać troszeczkę więcej tych kolorów i wprowadzać różne ciekawostki. W związku z tym w tym roku Kostrzyn Wielkopolski jest miejscem, w którym pojawimy się po raz pierwszy, a już odbyły się koncerty w Nowym Mieście nad Wartą, w Dusznikach Wielkopolskich. I teraz mamy przed sobą koncert w Dolsku, w którym również już gościliśmy.
Zauważyłem, że w Kostrzynie Wielkopolskim będzie można usłyszeć barokowe miniatury zapomnianych mistrzów. I właśnie też jest interesujące, że tych kompozytorów mamy o wiele więcej, ale właśnie nie bardzo o nich wiemy. A było ich sporo.
Było ich przez te 300 lat naprawdę dużo i to w całej Europie. Bo sięgamy przecież nie tylko do polskich, nie tylko do niemieckich czy francuskich, ale mamy włoskich, hiszpańskich, angielskich. Mamy mnóstwo kompozytorów. I to jest troszeczkę specyfika w ogóle muzyków zajmujących się wykonawstwem historycznym, że oni działają troszeczkę jak archeologowie muzyki.
Czyli sami szukają.
Tak, tak. My sami, bo zaliczam się też do tego grona, sami przetrząsamy archiwa. W tej chwili internet bardzo ułatwia te poszukiwania, bo bardzo wiele bibliotek jest cyfryzowanych, ale można w związku z tym sięgać do rękopisów, do starodruków, próbować odtworzyć, zrekonstruować tę muzykę i nagle okazuje się, że oczywiście nazwiska takie, które państwo na pewno znacie, Händla czy Bacha, są wspaniałe, jakby ich cała spuścizna i bezbłędnie zawsze można po to sięgać. Natomiast jest gro kompozytorów niesłusznie zapomnianych. Więc teraz tutaj na przykład 24 września pojawią się tacy kompozytorzy jak Albi Castro, Abel, Grecz czy Richter. Wszystkie te nazwiska nie sądzę, żeby państwo coś mówiły i właśnie o to chodzi. Zostali z jakichś przyczyn zapomniani, odłożeni.
Ale jaka jest ta muzyka, kiedy odkrywacie ją, kiedy zaczynacie wykonywać? To jest tak, że jesteście zachwyceni, że traktujecie to jako swoje odkrycie?
Oczywiście jest bardzo różnie, bo trafiamy na takie utwory, które odkładamy i uznajemy, że
nie
historia...
Nie wszystkim się wszystko udało.
Tak, przecież zweryfikowała słusznie. Tak jest. Odłożenie ich gdzieś tam na margines. Natomiast są utwory absolutnie przepiękne. I tutaj muszę powiedzieć, że ta muzyka dawna daje nam jako muzykom znacznie większe pole do manewru, bo nikt z nas nie wie, jak ona była wykonywana. Sięgamy oczywiście do traktatów, które mówią, jak powinno się wykonywać tę muzykę i czytamy to i staramy się pewne zasady tutaj wprowadzać. Natomiast była bardzo duża dowolność w wykonywaniu tej muzyki dawniej.
Tak samo było przecież z Bachem też, prawda? Nikt nie wie, jak to brzmiało wtedy.
Oczywiście, nawet nie wiadomo do końca, w jakich składach czasami pewne utwory były wykonywane. Chociaż z czasów Bacha już źródeł zachowało się znacznie więcej, a my mówimy w tej chwili o muzyce, która była tworzona 100 lat wcześniej bardzo często. Więc żeby tutaj wykonać taką muzykę, to my możemy dać dużo więcej od siebie. My decydujemy o tempach, my decydujemy często o tonacji, w jakimś sensie możemy skład instrumentalny dobrać, dlatego że można ten sam utwór wykonać z klawesynem i z wiolonczelą, a tak samo można go wykonać z lutnią i skrzypcami na przykład.
Bo nikt o tym nie napisał, jak ma być wykonany.
Tak jest, wtedy w ogóle zapisywano to w ten sposób, że zapisywano linijkę, powiedzmy, melodii, nawet podpisywano tekstu, jeśli melodia miała być śpiewana. Więc to też my sami musimy zrobić. Oraz dodawano jakby harmonię do tego, ale jaki instrument to wykonywał, to już zależało kto, co miał i co mógł wykorzystać.
No a jeżeli chodzi o akustykę gotyckich kościołów, to należy raczej do udanych?
Ona jest zawsze bezbłędna. No. W każdym razie ja jako śpiewaczka głosem nigdy się nie zawiodłam na tej akustyce. Oczywiście bywają tak duże kościoły, że ta akustyka jest bardzo taka gęsta, wszystko się tam kotłuje i trudno jest wysłyszeć tak bardzo selektywnie jakieś szybkie przebiegi muzyczne, natomiast w większości są to wspaniałe akustyczne budowle, także absolutnie nawet nie musimy używać nagłośnienia, żeby grać.
Dobrze, to w takim razie przejdźmy do konkretów. 17 września o godzinie 19 w kościele świętego Michała Archanioła w Dolsku. Wtedy wystąpią?
Wtedy wystąpi Agnieszka Budzińska-Bennett, wspaniała śpiewaczka, muzykolog, która prowadzi na zachodzie ensemble Peregrina. Jest to zespół, który został utytułowany chyba wszystkimi możliwymi nagrodami i za wydawnictwa płytowe, i za swoje występy. Agnieszka jest również muzykologiem, więc ona się zajmuje właśnie rekonstrukcją głównie muzyki średniowiecznej, ale tym razem namówiliśmy ją do współpracy z muzyką barokową. Będę miała ogromną przyjemność być również solistką tego koncertu i z Agnieszką razem wykonać duety z czasów Monteverdiego i samego Claudio Monteverdiego i jego współczesnych kompozytorów, więc będzie to na pewno bardzo ciekawa muzyka, bo te dwa głosy działają czasami jako partnerzy, czasami jako konkurencja, która próbuje ze sobą dialogować.
Śpiewaczek.
Tak jest. Zawsze konkurencja sopranów będzie na pewno ciekawa.
A 24 września?
Właśnie, Och Trio, o którym już mówiliśmy, Martyna Pastuszka, Krzysztof i Anna Firlusowie i ci odkrywani na nowo kompozytorzy w miniaturach na skrzypce, gamby i klawesyn.
I najważniejsze pytanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Wielkopolskę, przyjść może każdy?
Przyjść może każdy, w każdym wieku. Z całą pewnością jesteśmy przekonani co do tego, że ta muzyka trafia do wszystkich tak zwanych grup wiekowych odbiorców. Każdy może znaleźć tam coś dla siebie. Wstęp jest wolny, nie trzeba wykupywać biletów, wystarczy przyjść na godzinę 19.
Anna Budzyńska, śpiewaczka, dyrektor artystyczna Festiwalu na Gotyckim Szlaku w Polsce Zachodniej, była Państwa i naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i zapraszamy na koncerty.
Teraz jeszcze usłyszymy. Co usłyszymy?
Ensemble Peregrina.
I zamieniamy się w słuch.